Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Teraz będzie o łowcy życiorysów, ale nie tylko. Giorgio Vasari w roli głównej. To będzie ten człowiek, o którym będziesz nam opowiadać. Dlaczego nazywamy go ojcem historii sztuki?
Dlatego, że znany jest dziś głównie jako autor żywotów najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. No, choć są głosy, że to może być współautorstwo, a nie tylko dzieło jednego człowieka.
Ale też malował.
No tak, malował, robił scenografię, parał się też architekturą, którą zresztą uważał za najdoskonalszą ze sztuk. Trzeba przyznać, że czasem ponosiła go fantazja, przeginał ze swoimi zasługami, jakie sobie przypisywał. No to Vasari w pigułce i to może Vasari właśnie pojawiało się już kilka razy w naszych podcastach,
tak,
więc to nie do końca będzie rehabilitacja, ale taka sprawozdawczość, takie trzeźwe spojrzenie na to, jakim był człowiekiem, tak żebyśmy sobie mogli wyrobić o nim
zdanie.
Szelma,
ale bardzo, bardzo zdolny. Urodził się w lipcu 1511 roku, 70 kilometrów od Florencji w Arezzo. W jakiej rodzinie?
W rodzinie Antonia i Maddaleny Tacci o rzemieślniczych tradycjach. Wskazuje na to jego nazwisko, bo tutaj jest cała historyjka. Pradziadek Giorgia, Lazaro, pojawił się w Arezzo z powodów migracji ekonomicznej, tak, to była migracja ekonomiczna, około 1427 roku. No i oprócz tego, że pracował jako siodłarz i malarz, zaczął też trudnić się garncarstwem, co z włoskiego było określane Vasaro.
Tak.
No i wtedy, żeby powiązać się z nową profesją, zmienił nazwisko z De Taldi na Vasaio lub Vasari właśnie. Mm-hmm. No, więc ta tradycja garncarska przetrwała w rodzinie dzięki synom Lazaro, ale dziadek Giorgia, też Giorgio, poszedł w przemysł tekstylny i wełniany, ale nazwisko sobie zostawił.
Już nie zmieniał.
Tak, nie zmieniał, więc to garncarstwo nasz Giorgio ma nawet wpisane w księdze chrztów.
Tak, Giorgio jako dziecko był bardzo chorowity, cierpiał na różne przypadłości, które bardzo go osłabiały.
Tak, cierpiał na przykład na krwotoki z nosa, które właśnie, tak jak powiedziałeś, go osłabiały. I z tego też powodu jego wujeczny dziadek, a zarazem pierwszy nauczyciel rysunku, sędziwy już wtedy Luca Signorelli, obdarował go takim wisiorkiem, jakby naszyjnikiem z jaspisu, który miał dać chłopcu energię życiową i witalność.
Rozpoczął swoją edukację w szkole parafialnej. No już w bardzo młodym wieku zorientowano się, że chłopak ma głowę na karku i ogromnie sprawną pamięć.
Dzisiaj na pewno zagoniliby go do jakiegoś Mam Talent dla Dzieci czy innego show, bo w wieku tam 9-11 lat śmigał z pamięci prawie całą Eneidę Wergiliusza. I to zachwyciło kardynała Silvio Passeriniego i za sprawą właśnie tego zachwytu rok później, w 1524 roku, nastoletni Giorgio został, że tak powiem, wprowadzony do kręgu medyceuszy w naszej ulubionej, mojej, nie wiem czy twojej, Florencji.
Florencji, miasto niezwykłe. No i w tej Florencji nasz bohater dalej się kształci i to u samego nauczyciela młodych medyceuszów.
Tak, mowa o Pierze Valeriano. Oprócz tego miał możliwość podpatrywania tego, co się dzieje w warsztatach Andrei del Sarto, Vittorio Ghibertiniego i Bacia Bandinellego. Tutaj zwłaszcza nauka rysunku. Spotykał się też z Michałem Aniołem, którego później uważał za swojego przyjaciela i mentora, ale raczej było to jednostronne.
No właśnie, czy dalsza część jego życia, Marto, była związana tylko z Florencją? Nie, bo pojawiał się też między innymi w Rzymie.
Tak, pojawiał się w Rzymie, więc do 1545 roku swoją jakby ścieżkę dzielił między Rzym i tam go zachwycały starożytne ruiny Florencji i Arezzo, ale też podróżował do Bolonii, do Pawii, do Mantui, Modeny, nawet do Parmy i tam nie tylko podpatrywał, ale też pracował jako malarz. Tutaj wykonywał i freski, i obrazy. Co trzeba powiedzieć, to tyle, że bardziej doceniany był za życia niż po.
No, często niestety tak bywa w przypadku artystów. Czy on pisał sam o sobie?
Tak, pisał o sobie, że tutaj w kontekście właśnie tych żywotów, że przeszłością interesował się od zawsze, ale właśnie udokumentowane jest to, że od 1528 roku, znaczy jednak dość wcześnie, ale nie od zawsze. I jednak kluczowe dla tego jego dzieła życia są pierwsze lata po 1540 roku, bo jest taka miejska legenda, która mówi, że pomysł albo raczej nakaz spisania żywotów najsławniejszych artystów wyszedł w jadalni kardynała Farnese od Paolo Giovo. Vasari zasugerował, że skoro biskup potrzebuje kogoś, kto potrafi uporządkować rzeczy i opisać je takimi, jakie są naprawdę, bo Giovo miał to do siebie, że bardzo często mylił nazwiska, mylił miejsca urodzenia dzieła artystów, to tu właśnie Vasari miał refleks głowy na karku i tak dalej, zadziałał jego marketing, no i to przeświadczenie, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku, więc myknął sobie to zadanie. Miał zresztą bardzo silną potrzebę osiągnięcia sławy i bogactwa, no i tak to zlecenie przyjął.
Te prace trwały bardzo długo, 10 lat, podobno Vasari za dnia malował, wieczorem pisał, a sypiał niewiele, niczym Napoleon, tylko 3 godziny.
No, trudno się dziwić. Pisanie, malowanie, freski, podróże i tak dalej. Jak on to upchnął w 24 godziny, chyba że o czymś nie wiemy. No właśnie, i tutaj albo miał więcej czasu, albo po prostu nie wykonywał tej roboty sam. No i prawdopodobna jest ta druga opcja, bo wiadomo, że istotną rolę odegrał tu Vincenzo Borghini, który sam siebie uznał za takiego wynajdywacza pomysłów.
Spór autorski nastąpił.
Tak, no i właśnie. Giorgio miał tylko spisywać, ten je wynajdywał, więc tutaj była niezła awantura, ale nie wchodźmy w szczegóły.
No dobrze, a teraz powiedz nam, Marto, o karierze Giorgia jako architekta, bo ona też zataczała coraz szersze kręgi.
Jasne, i trzeba powiedzieć, że ona rozhulała się tak na dobre na przełomie lat 40. i 50. Chociaż pierwsze poważne zlecenie dostał od swoich długoletnich patronów Medyceuszy. I mam tutaj na myśli przebudowę wnętrz Palazzo Vecchio, ale to Galeria Uffizi jest tym, które się uważa za jego najdoskonalsze, najlepsze dzieło. I tym, z czego powinniśmy go kojarzyć, jeżeli jeszcze tego nie robimy.
To, co mówiłaś wcześniej o tym, jak wiele pracował, sugerowałoby, że życie prywatne w zasadzie nie występowało, ale nie, nawet to upchnął w swoim kalendarzu.
Albo mu upchnięto.
No właśnie, no tak. To jak? Jak to było?
No właśnie, bo w 1549 roku ożenił się z Nicolasą Bacci. Bacci to nie jest po włosku pocałunek?
Chyba tak.
No to by wszystko się zgadzało. I do tego mariażu namówił go kardynał Del Monte. A sam Giorgio określał to jako pętla na szyję.
Związek w pełni zaaranżowany był. Tak,
tak, dokładnie. Dzieci z żoną nie miał, za to ze szwagierką już tak miał.
I jeszcze ze służącą.
Tak, ze szwagierką miał córkę i prawdopodobnie syna. Kolejnego syna miał właśnie ze służącą. Nawet znamy jej imię i nazwisko, Izabella Mora. Ale okej, miał tam jakąś rodzinę bliższą, dalszą. Zawsze to kariera i chwała były dla niego najważniejsze. Żona gdzieś tam na dalszym planie. Ale trochę o nią dbał, bo pisał jej sonety, dużo listów wymieniali. Nawet dostała kiedyś specjalną przepustkę do Watykanu na Wielkanoc w 1571 roku. Do części tylko dla mężczyzn. Co ciekawe, byli równolatkami i oboje zmarli w 1574 roku.
Tak, teraz powiedzmy o tym, co wydarzyło się w 1568 roku, no bo mamy cały ten słynny ruch trydencki i kontrreformację. I cóż wówczas za zlecenie otrzymuje nasz bohater?
Cosimo I de Medici wymyślił sobie zlecenie wymalowania freskami wnętrza kopuły brunelleskiego.
O której już nam opowiadałaś.
Tak, właśnie. Więc mamy kopułę pod kątem konstrukcyjnym, jak to Brunelleschi nam zrobił, a teraz zobaczymy, co tam w niej wymalowano. No i właśnie Giorgio... W ogóle to zlecenie miało być takim wyrazem poparcia dla papiestwa, więc Giorgio zaproponował na temat sąd ostateczny, a Vincenzo Borghini miał to teologicznie i literacko ograć programowo. Trzeba tutaj powiedzieć, co będzie wyraźnie widać właśnie, jak będziemy sobie oglądać, że to florenckie Cinquecento...
Nie mówimy o aucie teraz?
No tak, masz rację, bo dla mnie to jest naturalne, dla słuchaczy może niekoniecznie, więc to jest okres fascynacji boską komedią, nie tylko w literaturze, ale też w sztukach wizualnych, więc mamy tutaj Dantego i połączenie apokalipsy i to wszystko właśnie zobaczymy, jak zerkniemy na ilustrację.
No tak, ale to jest skupienie na tym wielkim triumfie Jezusa jako Boga i człowieka.
Tak, i ten triumf jest pokazany w ruchu spiralnym od Boga do człowieka przez niebo, ziemię i piekło. Te krainy mamy oczywiście według Dantego. Niebo zajmuje 4/5 kopuły, ziemia i piekło razem 1/5.
No dobrze, i co tam widzimy? Od góry mamy starców, takich apokaliptycznych starców.
Tak, mamy też symbole ewangelistów, chór muzykujących aniołów i anioły z narzędziami męki pańskiej. Mamy wreszcie Chrystusa zmartwychwstałego z Matką Bożą i zbawionymi duszami. Są też postaci reprezentujące dary Ducha Świętego. I to wszystko jest upchane w niebo, zresztą no, dość duża powierzchnia.
Powierzchnia
tak?
Duża, tak.
Tak, później wchodzimy na teren ziemi, gdzie ludzie powstają do potępienia albo do błogosławieństwa. I ziemia, tak jak mówiłam, jest połączona z piekłem, gdzie mamy 7 grzechów głównych. Pawle, wyrecytujesz czy nie?
Nie będę ryzykował.
To
może przejdźmy do personifikacji.
Dobra, okej, personifikacje natury, czasu, śmierci, pokoju, wiary, nadziei i miłości. I to jest właśnie tak trochę w kontrze do tych 7 grzechów głównych.
No to jest ciekawe, bo Vasari rzeczywiście nadał tej kopule znaczenie no, z jednej strony fizyczne, ale też mamy metafizykę.
On to potraktował jako oko Boga, mówiąc tak wprost, bo naturalne światło przenikające przez oko kopuły, co się określa w architekturze mianem oculus, ma być tutaj znakiem wszechobecności Bożej. I Vasari był nawet świadkiem uderzeń piorunów w tę kopułę i te właśnie wydarzenia utwierdziły go w przekonaniu o potędze światła fizycznego, które przenikało przez kopułę, więc oko jest tutaj jako narzędzie poznania. Mhm.
No bardzo smutne jest też to, że Vasari nie dokończył tego projektu, bo nie zamalował wszystkiego.
Nie zamalował wszystkiego, zmarł w 1574 roku, zostawiając niezamalowane 2/3 powierzchni, tak poniżej od latarni w dół, od 1/3. Więc tak naprawdę dokończył tylko tych starców apokaliptycznych w niszach, no i symbole ewangelistów. Więc trzeba było coś z tym zrobić. I rok później te prace zaczął kontynuować Federico Zuccari, jego arcywróg niestety. Te prace dokończył, bardzo ingerując w program, zamalowując nawet częściowo to, co przygotował Vasari. I to wszystko się działo w 79 roku. No ale właśnie, odbiorca prac, Franciszek I de Medici, nie był zadowolony, prawdopodobnie tak jak i mieszkańcy Florencji, którzy wręcz domagali się nawet zabielenia kopuły. No a dzisiaj znawcy malarstwa Cinquecento wyżej oceniają ten manierystyczny styl Vasariego niż nonszalancki, że tak powiem, i miejscami nawet niechlujny iluzjonizm Zuccariego. Czyli tak koniec końców Vasari rules.
No tak, ostatecznie wygrał. Niestety już tego zwycięstwa nie doczekał. Dziękuję, Marto.
Dziękuję.
A na kolejne Zdolne Szelmy zapraszamy Państwa już za tydzień o stałej porze.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.